Tydzień temu mówiliśmy o, między innymi o fragmencie listu do Efezjan z 5 rozdziału i o tym, o tej relacji, jaką wiąże, jaka jest pomiędzy Panem Jezusem a Kościołem, o relacji, która jest wzorem naszych ludzkich relacji małżeńskich. Ale pod tym kątem, pod kątem obietnicy i pod kątem związywania się Pana Jezusa z przymierza, które zawarł. I chciałbym razem z kandydatem na współmałżonka, czyli z oblubieńcem albo z oblubienicą, stanęliśmy kiedyś razem przed świadkami i przed Panem Bogiem i mówiliśmy przed świadkami wszystkimi słowa obietnicy. Mówiliśmy, wypowiadaliśmy wtedy słowa przymierza. I w tych słowach były między innymi takie słowa, które mówiły o tym, że Cię nie opuszczę. Zdrowiu, w chorobie, ze wszystkim, cokolwiek będziemy przeżywać. Nie opuszczę Cię aż do śmierci. I my mamy taką, jakby to powiedzieć, podwójną gwarancję ze strony Pana Boga. Z jednej strony jesteśmy członkami Pana, jesteśmy członkami Kościoła, który jest związany przymierzem. I to przymierze właśnie ze strony Pana Boga brzmi: nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. I to jest przymierze takie, jak przymierze małżeńskie. I to jest dokładnie to, co jest napisane w liście do Efezjan, że Pan Jezus jest głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, i On umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. I ponieważ jesteśmy związani z Nim przymierzem, w związku z tym On również powiedział: nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę, jako oblubienie. A oprócz tego każdy z nas indywidualnie jest związany z Panem Bogiem w sposób inny, ponieważ jest wyraźnie napisane, że tylko ci, którzy zrodzili się z Boga, mają prawo nazywać się dziećmi Bożymi. To jest napisane w Ewangelii Jana w rozdziale pierwszym. To są wersety 12 i 13. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ci, którzy Go przyjęli, to są ci, którzy po prostu przyjęli Jezusa, jak to się mówi. Oni tylko mają prawo stać się dziećmi Bożymi. I to jest ten drugi rodzaj gwarancji, jaki mamy od Pana Boga. Raz, jesteśmy członkami Jego oblubienicy, a dwa, każdy z nas indywidualnie jest Jego dzieckiem. Zauważcie, że prawo stać się dziećmi Bożymi mają ci, którzy się narodzili z Boga i którzy wierzą w Jego imię. A imię Boga to jest takie imię, że Jahwe zbawia. To jest imię Boga. Jezus to znaczy Jahwe zbawia. I teraz, jeżeli my sobie przypomnimy na co dzień, że imię Boga jest Jahwe zbawia, to znaczy, że to imię jest cały czas takie samo, bez względu na to, z jakich problemów ma nas wybawić Pan na dziś. Nie tylko dlatego, że nas zbawił, nie tylko dlatego, że nas zbawił od grzechów, że przeniósł nas z ciemności do światłości, ale On nas również zbawia na co dzień. Bo zbawia to znaczy ratuje. On ratuje. I to jest imię, w które należy wierzyć. Nie tylko uwierzyć wtedy, kiedyśmy uwierzyli, zostaliśmy zbawieni od potępienia, ale w to imię należy wierzyć również na co dzień. I chciałem jeszcze przeczytać taki fragment z listu do Hebrajczyków, z 6 rozdziału. to jest 6 rozdział, wersety 11 do 20. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiąg na siebie samego, mówiąc: zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest twierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. To, co mamy, to znaczy to, że mamy obietnice poręczone przysięgą, to jest rzecz, która ze strony Pana Boga została dla nas zrobiona. On nam to dał. Nie tylko nam to dał, ale On również jest gotów te obietnice wypełniać. I teraz jest pytanie, co z naszej strony powinno się dziać, żebyśmy my te obietnice po prostu przyjmowali, żebyśmy my te obietnice wcielali, że tak powiem, w nasze życie. Dlatego, że problem cały czas polega na tym, czy my tkwimy przy Bogu, czy jesteśmy gorliwi dla zachowania pełni nadziei aż do końca, czy nie. To jest ciekawe, co tu jest napisane, prawda? Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Czyli jeżeli mamy zachować pełni nadziei aż do końca, to jest coś takiego jak gorliwość, czym musimy się wykazać. I to nie jest gorliwość religijna. To nie jest gorliwość, która każe nam robić pewne uczynki religijne tak zwane. To jest gorliwość, która jest związana z taką żywą relacją z Panem Jezusem. To jest taka gorliwość, to jest taka siła, z jaką na przykład Jakub trzymał Boga, kiedy się z Nim mocował. I tam jest napisane wyraźnie, że trzymał Go za szatę i powiedział: nie puszczę Cię, aż mi nie pobłogosławisz. To dla niego było wszystko niezwykłe, to co on przeżywał, ale jedną rzecz wiedział, że ma po prostu nie wpuszczać. A potem powiedział: widziałem Boga twarzą w twarz i przeżyłem. To był człowiek, który przy wszystkich swoich minusach, jakie miał Jakub, przy tej skłonności swojej do oszustwa, manipulacji i różnych innych rzeczy, ten człowiek, on był nieprawdopodobnie gorliwy w takim trzymaniu Boga. I teraz właściwie każdy z nas ma dane obietnice. Jako dziecko, jako członek oblubienicy, ma dane gwarancje, że Bóg, który przyjął nas, każdy z nas przyjął jako dziecko do swojej rodziny, nas nie wyrzuci z domu, bo On nas nie wyrzuci z domu. On, nikt nas nawet z Jego ręki nie jest w stanie wydrzeć, ani też żadne stworzenie nie jest w stanie odłączyć nas od Jego miłości. To jest napisane bardzo wyraźnie. Następna sprawa, jako oblubieniec, Pan Jezus troszczy się o swój Kościół, i to mówiliśmy tydzień temu, żywi go, pielęgnuje i ze swojej strony robi wszystko, żeby tylko oblubienica była szczęśliwa, żeby nie brakowało jej niczego i żeby te relacje były żywe. Tylko co robić, kiedy oblubienica, nie wiem, zamyka się w pokoju? Albo kiedy pakuje walizki i ucieka do mamy. Po prostu nie da się oblubienicy na siłę uszczęśliwić czasem, jeżeli ona z drugiej strony jakoś nie bardzo tego chce. Albo nie bardzo dowierza w dobre chęci oblubieńca, nie bardzo dowierza w przysięgi, które Bóg złożył. Oblubieniec, ojciec. To jest nasz problem, że my czasami jesteśmy tak zachwiani, dostaniemy cios i on po prostu zachwiewa naszą wiarę w taki sposób, że jest taki moment zamroczenia, w którym po prostu jakby nie wierzymy że Bóg jest i teraz wierny swoim obietnicom. Bo na przykład nie mamy teraz pracy, bo mamy problemy ze zdrowiem, bo mamy problemy z dziećmi na dziś. I nie bardzo dowierzamy, że Bóg, który raz złożył przysięgę, będzie się jej trzymał aż do końca. I jeżeli raz powiedział, że Cię nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę, to znaczy, że to jest wypowiedziane do końca. I jeżeli jest Jahwe, który zbawia, to znaczy, że nas wyratuje. Ta gorliwość, to jest gorliwość w tym, o czym mówiliśmy ostatnio. To znaczy, popatrz na Jezusa. Bez względu na wszystko, co się dzieje. Patrzmy na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Właściwie można by powiedzieć, Bóg nie żąda od nas jakiejś wielkiej właśnie gorliwości typu poświęcenie się, nie wiem, chodzenie na pielgrzymki, nie wiem, robienie jakichś długich postów. To nie jest ta gorliwość, której Bóg od nas oczekuje. Jedyna gorliwość, którą od nas oczekuje, to jest po prostu patrzenie na Niego zamiast na problemy, które się piętrzą. To jest wypełnianie Jego słowa w taki sposób, żeby po prostu w momencie, kiedy trudno nam jest Mu zaufać, to żeby jednak złożyć, popatrzeć, przyjść do Niego. Czasem po prostu nie chce nam się. Czasem nam się nie chce. Jesteśmy obciążeni, jesteśmy zmęczeni, ale pomódlmy się. Zawołajmy do Niego właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, właśnie wtedy, kiedy się nie chce, właśnie wtedy, kiedy wszystko jest przeciw. Bo jeżeli będziemy mieli tą gorliwość, to nie staniemy się ociężałymi. Tu jest 12 werset. Abyście nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Wiarę i cierpliwość. To jest bardzo ważna rzecz. Bo Pan Bóg nie zrobił czegoś takiego, że powiedział nam tak. Zostawiam wam wszystko, macie wiarę i ponieważ mieliście wiarę na początku, a każdy z nas miał ją na początku oczywiście, uwierzył, a zatem został zbawiony, to w takim razie wszystko już jest załatwione. Nie. Przez wiarę i cierpliwość. I czasami oprócz tej wiary po prostu trzeba cierpliwości, żeby przejść przez sytuacje, które są trudne i skoro one się zaczęły, to znaczy, że one się skończą. A Bóg z tym wszystkim z nami będzie. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiąg na siebie samego, mówiąc, zaiste będę błogosławił Cię obficie i rozmnożę Cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ciekawe jest to, że z jednej strony Abraham cierpliwie czekał, chociaż różnie to było, bo jego żona taka cierpliwa nie była. Abraham otrzymał obietnicę syna, pamiętacie, to już nie będziemy tego cytować. Na syna czekał 24 lata i miał żonę, która miała niespecjalnie ochotę czekać tyle czasu i wydawało jej się, że trzeba Panu Bogu pomóc, żeby zrealizował tę obietnicę, prawda? W związku z tym Abraham się zgodził na to, co Sara wymyśliła. No i był problem. Ale mimo tego problemu Bóg nie odwrócił się od niego. Nie powiedział, słuchaj, skoro zrobiłeś tak, to znaczy, że nie mamy o czym rozmawiać. Nie. Bóg raz obiecał i tę obietnicę spełnił. I te obietnice zostały spełnione, ponieważ Abraham cierpliwie czekał. Istnieją inne obietnice, które Bóg Abrahamowi złożył i Abraham nie dożył spełnienia tych obietnic, bo jest napisane, że ci wszyscy, Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz i inni, 11 rozdział Hebrajczyków, poumierali, nie doczekawszy się spełnienia tych obietnic. Ale obietnice Boga są tak niesamowicie mocne, są tak wielkie i tak trwałe, że one się spełniają nawet wtedy, kiedy człowiek umrze. Ponieważ człowiek w martwych stanie, a Bóg dalej będzie pamiętał o swoich obietnicach. I my też czasami niektórych rzeczy, których byśmy się spodziewali, możemy nie doczekać, ale czekają nas one na pewno wtedy, kiedy zmartwychwstaniemy. Natomiast pewne jest to, że nas Bóg nie porzuci. Pewne jest to, że nas nie zostawi. I jest ten fragment, który mówi o przysiędze, jaką złożył Bóg, jest ważny, dobrze na chwilę do niego wrócić. To jest 1 Mojżeszowa 22, To jest ten moment, kiedy Abraham złożył, miał złożyć swojego syna w ofierze. Pierwsza Mojżeszowa 22. Nie będę czytał całego fragmentu, ale od 9 wersetu do 18. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Otom ja. I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się: Po dziś dzień na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: Przysiągłem na siebie samego. Anioł pański to zawołał. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś, nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Abraham, wiedząc, że Bóg mu obiecał syna, otrzymał jakąś zupełnie niewiarygodną, straszną propozycję od Boga. To znaczy właściwie nakaz. Żeby to, co Bóg mu obiecał, zniszczyć. Czyli żeby syna, który został obiecany przez Boga, zabić Bogu na ofiarę. I to, no to jest dla nas wszystkich bardzo trudne do zrozumienia. Pytanie, dlaczego Bóg coś takiego w ogóle zażądał, prawda? Ale jak dalej czytamy, to się okazuje, że Bóg chciał po prostu sprawdzić wiarę Abrahama. I w liście do Hebrajczyków czytamy takie wytłumaczenie, że Abraham wierzył w to, że skoro Bóg da mu syna, to ma moc również go wskrzesić z martwych. I po prostu zaufał Bogu ślepo, zupełnie, do końca. Skoro po prostu sprawdzić wiarę Abrahama. I w liście do Hebrajczyków czytamy takie wytłumaczenie, że Abraham wierzył w to, że skoro Bóg da mu syna, to ma moc również go wskrzesić z martwych. I po prostu zaufał Bogu ślepo, zupełnie, do końca. Skoro Bóg mi obiecał, to znaczy, że on się zatroszczy o resztę. Ja mam robić to, co do mnie należy. Jeżeli Bóg powiedział, co mam zrobić, to ja zrobię. A Bogu zostawiam rozwiązanie tej sytuacji. To jest nieprawdopodobna wiara zupełnie. I Abraham dał Bogu to, co miał najdroższego. Jest takie słowo w księdze Jeremiasza, które mówi, żeby dać Bogu to, co jest cenne, a nie to, co jest pospolite. Tam jest napisane: daj mi to, co jest cenne, a nie to, co pospolite, a będziesz moimi ustami. I Bóg się od nas domaga właśnie tego, żebyśmy dali mu to, co jest cenne, a nie to, co jest pospolite, bo nam jest bardzo łatwo oddawać to, co jest pospolite. Wobec niego cały czas. Jesteśmy mu gotowi oddać cały czas to, co jest w nas najcenniejsze, a nie to, co jest tylko jakimś tam ochłapem. Bóg cały czas będzie się trzymał przysięgi. Przysięgi, którą złożył jako ojciec, przysięgi, którą złożył jako oblubieniec, i będziemy mogli trzymać się tego, co jest napisane dalej w liście do Hebrajczyków. Ponieważ jest przysięga: nie opuszczę cię, ani cię nie porzucę. Jest przysięga od Boga. I my powinniśmy pamiętać te niewzruszone wydarzenia, kiedy to Bóg przysięgał człowiekowi. I pamiętać o tym, że Bóg, jeżeli coś przysięga, to przysięga w sposób niewzruszony. Niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł. A więc my, którzy ocaleliśmy, powinniśmy mieć mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Z Hebrajczyków 6,18. Jej co? Trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Tej nadziei, którą mamy w Panu Jezusie, tej nadziei, że On nas nie porzuci, że nas nie opuści, że jako Jego dzieci, jako członkowie Jego oblubienicy, mamy nadzieję w Bogu, który zbawia, tej nadziei trzymamy się jako kotwicy duszy. Bo ta nadzieja potrafi sprawić, że ten statek naszej duszy, to jest, nie na darmo jest ten obraz, ten statek po prostu nie będzie miotany, ponieważ jest kotwica. A czasami się właśnie wydaje, że ten statek gdzieś odleci, odpłynie, że po prostu straci kompletnie kurs. Jest kotwica. I ta kotwica dlatego jest pewna i mocna, że sięga poza zasłonę. A zasłona to jest zasłona do miejsca najświętszego. Ponieważ autor pisze do Hebrajczyków, wobec tego on się odwołuje do ich, do tego, co było dla nich codziennością zupełnie, naturalnym skojarzeniem. Zasłona, poza którą było miejsce najświętsze, to było miejsce, do którego wolno było wejść wyłącznie arcykapłanowi. I kiedy arcykapłan wchodził za zasłonę, aby złożyć ofiarę za cały lud, to wtedy wszyscy oczekiwali, aż arcykapłan wyjdzie i ukaże się ponownie. Jak się arcykapłan ukazywał ponownie, to znaczyło, że złożył ofiarę. I teraz, jako poprzednik, arcykapłanem naszym, który wszedł za zasłonę świątyni w niebie, jest Jezus. On tam jest. W dodatku On jest poprzednikiem, to znaczy, że my kiedyś dojdziemy do Niego. On jest się arcykapłanem w dodatku według porządku Melchizedeka, a to znaczy, że jest jeszcze jedna rzecz, o której powinniśmy pamiętać, że On się stawia za nami nieustannie. Popatrzcie się, to jest po prostu tak, jakby trzy razy nam Bóg powiedział: słuchaj, zrodziłem Cię, a więc jestem Twoim Ojcem, przymierze zawarłem, a więc jestem małżonkiem, oblubieńcem i jestem Twoim arcykapłanem, a więc stawiam się za Tobą nieustannie. Cokolwiek by się działo, pamiętajmy o tym, o tych trzech rzeczach, dlatego że one potrafią postawić nas na nogi i one potrafią sprawić to, że będziemy, jak to się tutaj mówi w liście do Hebrajczyków, trzymać się mocno wyznania. Jeżeli będzie nam ciężko, jeżeli faktycznie dostaniemy cios i zachwieje nas, to mamy to słowo i nawet jeżeli nie czujemy się mocni, bo to nie jest zawsze tak, że czujemy się mocni. Nawet jeżeli nasza wiara jest słabsza, to pamiętajmy, że jeżeli nawet my nie dochowujemy wiary, to On pozostaje wierny. Dlaczego? Albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. To jest pierwszy list do Tymoteusza. On pozostaje wierny mimo naszej niewierności, ponieważ sam siebie zaprzeć się nie może. I w momencie, kiedy my dochowujemy Bogu niewierności, to diabeł wchodzi momentalnie z oskarżeniem i mówi tak: skoro Ty Bogu nie jesteś wierny, to Bóg Tobie też nie będzie wierny. On Cię odrzuci. Ale to jest kłamstwo. To jest kłamstwo i Bóg mówi wyraźnie: jeżeli nie dochowujemy wierności na co dzień, to wtedy Bóg zachowuje swoją wierność, bo się zobowiązał przysięgą. I dopiero wtedy, kiedy my byśmy się go zaparli, to dopiero wtedy on by się nas mógł zaprzeć. Ale niedochowanie wierności w sprawach codziennych nie oznacza zaparcia się Boga. To są dwie kompletnie różne rzeczy. Mamy poza tym siebie nawzajem, mamy Kościół, mamy ludzi, którzy mogą się o nas modlić. Również, oprócz tego, że Jezus jest naszym arcykapłanem, mamy każdego z nas, mamy siebie, mamy Kościół, wszystkich, którzy mogą się modlić. I jeżeli coś takiego się dzieje, jeżeli ktoś dostał jakiś cios, to nie wstydźcie się Boga. To są dwie kompletnie różne rzeczy. Mamy poza tym siebie nawzajem, mamy Kościół, mamy ludzi, którzy mogą się o nas modlić. Również, oprócz tego, że Jezus jest naszym arcykapłanem, mamy każdego z nas, mamy siebie, mamy Kościół, wszystkich, którzy mogą się modlić. I jeżeli coś takiego się dzieje, jeżeli ktoś dostał jakiś cios, to nie wstydźmy się przyjść i powiedzieć, potrzebuję modlitwy. Nie grajmy wtedy bohatera przed Bogiem, przed sobą, przed Kościołem, bo to nie ma sensu. Jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy, bo ma gorszy czas, to niech przyjdzie do Boga przede wszystkim i niech przyjdzie również poprosić o tę modlitwę, jeżeli uzna, że to jest potrzebne. Ale pamiętajmy o tych trzech sprawach. On nas zrodził, On nas z nami zawarł przymierze i On jest naszym arcykapłanem. To są trzy rzeczy. I On jest Jahwe, który zbawia na co dzień, w każdej sytuacji. Nawet jeżeli będzie ciężki czas, On wie, o co chodzi, On wie dlaczego. On wie, że ten czas się zaczął, On wie, że ten czas się skończy. I pozostaje Mu tylko ufać, że skoro On przysiągł, to On tego wszystkiego będzie się trzymał, a Jego przymierza są niezawodne. Amen.